Boże Narodzenie w Betlejem.
Jesteśmy dzisiaj dosłownie w Betlejem. Małgorzata Kurzajewska-Zarinę, dziennikarka, podróżniczka, która była wielokrotnie w Betlejem Judzkim, bo to jest cel tej podróży, pomaga nam dzisiaj poznać to miejsce. Wróćmy zatem do serca tego miejsca. Grota Narodzenia, kaplica, żłóbka. To wszystko działa na wyobraźnię. Jak to widzi turysta?
No więc teraz musimy sobie troszeczkę powyobrażać i znowu musimy wrócić na ten plac żłóbka. Kiedy będziemy stali na placu żłóbka i zwrócimy się twarzą do bazyliki, to na wprost będzie, przepraszam za to określenie, proszę mi wybaczyć, mysia dziura. Czyli wejście pokory, tak to się nazywa. Pierwotnie bazylika, to jest ważne bardzo, żeby zapamiętać, bazylika nie została zniszczona za czasów najazdów perskich, za których została zniszczona bazylika grobu pańskiego na przykład. Więc to jest miejsce nieprzerwanie. Oczywiście ona była rozbudowywana, ale nieprzerwanie te mury stoją od IV wieku, czyli od wzniesienia ich przez świętą Helenę. Potem mamy w tym samym wejściu, gdybyśmy unieśli trochę głowę w górę, będziemy mieli gzyms. I ten gzyms odnosi się do momentu, kiedy, moi drodzy, bazylika była rozbudowywana właśnie w okresie bizantyjskim. Potem, jak się dobrze przyjrzymy, będzie taki łuk. I ten łuk z kolei jest z czasów krzyżowców. Po co te wejścia były zmniejszane? Otóż po to, żeby nie można było wprowadzać zwierząt do środka, a tym samym, żeby rycerz na koniu nie mógł tam wjechać. Bo i za czasów bizantyjskich mógł to zrobić, i za czasów krzyżowców. Już za czasów krzyżowców trzeba było zsiąść z konia, ale jeszcze zwierzę mogło być tam wprowadzone. Wejście pokory nam to zamknęło. I w tym momencie każdy, kto wchodzi do bazyliki, musi uchylić karku, czyli mocno, w moim przypadku, bo jestem rosłą dziewczyną, mocno się skulić, żeby tą mysią dziurę przejść.
Do 120 cm, mniej
tak
więcej.
Jest, tak jest, tak. I wtedy wchodzimy i już widzimy, że znajdujemy się na takim jakby dużym dziedzińcu. I tu pojawia się słowo bazylika, jego rozumienie sacrum profanum. Mamy bazylikę, która jest trójnawowa. Kiedy wchodzimy, mamy taki kamień jakby wyszlifowany, jakby wręcz, no, nawet najlepsza pani domu, najbardziej perfekcyjna pani domu by tego tak nie wyszlifowała, bo jest to szlifowane przez tysiące lat i przez miliony, mogę powiedzieć, pielgrzymów. Dzisiaj bazylika jest po wielkim odrestaurowaniu, szczególnie chodzi o dach bazyliki, ale też wchodzicie Państwo i można się zachwycić, ale ja pamiętam jeszcze te kilkanaście lat wstecz. To było straszne miejsce. Nie było widać żadnych inkrustacji. Wszystko było okadzone, ponieważ to miejsce jest w rękach Greków, czyli centralna część bazyliki, do której przychodzimy, jest w rękach Greków ortodoksyjnych. I kiedy schodzimy dopiero do groty, to jest mniej więcej 8 do 12 stopni w dół, i tam schodząc, teraz musisz, Moniko, się skupić, po twojej prawej ręce będzie miejsce narodzenia Pana Jezusa. I ono oznaczone jest taką 14-ramienną gwiazdą. Na tej gwieździe jest tak bardzo starty napis: tu Maryja Panna porodziła Syna. I to jest miejsce narodzenia. I tutaj jest rozczarowanie. Ono nie jest w naszych rękach. Ty zwróciłeś uwagę na kaplicę żłóbka. No to teraz z tej prawej strony przenosimy wzrok na lewą stronę i mamy 3 stopnie w dół. I to jest właśnie miejsce, gdzie znajduje się kaplica żłóbka. I ona rzeczywiście jest w rękach łacinników. I tutaj dochodzimy po raz kolejny do tego słowa klucza status quo, które pozwala w bazylice na celebrowanie tych świąt, o których rozmawialiśmy 3 razy w ciągu roku, ale też liturgii. No i właśnie powiedziałam, że pasterka sama w sobie jest tematem na jakby oddzielną opowieść, ponieważ w Betlejem są jakby równocześnie dwie pasterki. Jedna dziejąca się w przylegającym do bazyliki kościele świętej Katarzyny, naszym, jak my to nazywamy, łacinnicy, czyli kościele, który jest pod opieką franciszkanów, a druga dzieje się właśnie w tej kaplicy żłóbka, o której powiedziałaś, bo tam odbywa się też codzienna liturgia. To nie jest tak, że jakikolwiek ksiądz łaciński, nawet gdyby to był papież, nie będzie odprawiał na miejscu narodzenia Pana Jezusa, bo ono dzielone jest właściwie w proporcji grecko-ortodoksyjni Ormianie, a my, jeżeli sprawujemy liturgię, to sprawujemy ją właśnie w miejscu żółbka. I tam i wspomnienie trzech króli, ale jak gdyby to jest to takie nasze miejsce, doskonale wiemy z historii, że to jakby tradycja nie lokuje tam miejsca narodzin, tylko miejsce utulenia, miejsce opieki nad Panem Jezusem. Nie tylko trzech króli, ale też pastuszków. Dlatego, że liturgia, to też taka ciekawostka, że jeżeli przyjdziesz na tą mszę świętą w jakikolwiek inny dzień niż Boże Narodzenie, to ona dalej będzie liturgią z Bożego Narodzenia. Dlatego, że w Betlejem my zwykliśmy mówić, że nie ma takiego dnia, kiedy nie ma Bożego Narodzenia. I oczywiście poza Wielkim Piątkiem, kiedy nie sprawowana jest liturgia, to wiadomo.
Nie ma takiego dnia, kiedy nie ma Bożego Narodzenia. To jest możliwe tylko w Betlejem. To opowiedzmy jeszcze o tej drugiej, znacznie skromniejszej pasterce.
Ta druga pasterka, dziejąca się w środku, jest sprawowana w bardzo małym gronie, bo nie chcę skłamać, więc nie chcę wprowadzić Państwa w błąd. Tam jest wyliczone, ile osób może mieć ornat, ile osób nie może, ilu księży może mieć ornat, ilu księży nie może mieć ornatu. I teraz tak właśnie to jest też czas, który się zmieniał. Ja pamiętam te swoje pierwsze święta, kiedy absolutnie nie było czegoś takiego jak bilety na pasterkę. Dzisiaj pasterka jest biletowana. W tamtych czasach absolutnie to było 5 osób na krzyż, które w ogóle przyjeżdżały w tamtym czasie do Betlejem. Ja pamiętam, że oczywiście pamiętam to jako, niektórzy mnie poczują się urażeni, jako metafizyczne doznanie, że dotykasz miejsca narodzin Pana Jezusa w dniu Bożego Narodzenia, ale z drugiej strony mnie brakowało tego, co my kojarzymy ze świętami, czyli stołu, rodziny i nas wszystkich, którzy moglibyśmy dotknąć tego dnia groty narodzenia. Po kilku latach mi się to udało, że rzeczywiście spędziliśmy święta Bożego Narodzenia z rodziną w Betlejem, ale to pierwsze wrażenie było niesamowite, że z jednej strony duchowo przeżywasz to niesamowicie, ale z drugiej strony brakuje tego pierwiastka, który tworzy, ja to nazwę, magię świąt.
A ta magia powstaje także dzięki takim osobistym opowieściom. Za chwilę bardzo osobiste pytanie w związku z dzisiejszą podróżą.